Jak co tydzień witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj są z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Jak wiadomo, cały czas trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji, ale oczywiście nie tylko o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo również inne wydarzenia w minionym tygodniu miały miejsce i tak było chociażby Grand Prix Szwecji na żużlu, o którym powiemy na wstępie. Również Final Six, czyli finał siatkarskiej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski. No i właśnie od tych dwóch rzeczy zaczniemy. Najpierw żużel, czyli Grand Prix Szwecji. To były już czwarte tegoroczne zawody cyklu Grand Prix. Po ostatnich, no, polscy kibice delikatnie mówiąc nie byli w najlepszych nastrojach, bo tam biało-czerwonym nie poszło najlepiej, tylko jeden zawodnik był w półfinale, liczyliśmy na lepszy wynik, no i rzeczywiście tak się stało, ponieważ okazało się, że najlepszy był Maciej Janowski, reprezentant Polski, zdobył w tym turnieju 18 punktów. No, był niepokonany tylko z wyjątkiem pierwszego wyścigu, w którym przyjechał jako ostatni. Później już jechał jak z nut. No i w finale również nie dał szans rywalom. Trzecie miejsce, też bardzo dobry rezultat Bartosza Zmarzlika, który łącznie zdobył 13 punktów. Szczególnie na uwagę zasługuje jego walka z reprezentantem Rosji Emilem Sajfudinowym w półfinale, gdzie tak naprawdę na ostatnim wirażu wyprzedził swojego przeciwnika. Jeżeli chodzi o pozostałych biało-czerwonych, no to już tak dobrze nie było, chociaż zapowiadało się nieźle w przypadku Patryka Dudka, ponieważ ten zawodnik w trzech pierwszych biegach zdobył 6 punktów. Niestety w kolejnych dwóch startach nie zdobył już więcej oczek i ukończył zmagania na 12 miejscu. Bardzo słabo Przemysław Pawlicki, zaledwie 15 pozycja i tylko jeden jedyny punkt zdobyty w swoim ostatnim starcie, więc ten żużlowiec ma o czym myśleć w kontekście swoich kolejnych występów Grand Prix. I szybciutko klasyfikacja generalna. Tam umocnił się na prowadzeniu Brytyjczyk Ty Woffinden, który w Szwecji zajął czwarte miejsce. Woffinden ma w swoim dorobku 65 punktów w klasyfikacji generalnej. Na drugim miejscu w tym zestawieniu jest Szwed Fredrik Lindgren, 54 punkty. Na trzecim Emil Sajfudinow, Rosjanin, zgromadził 48 punktów. Awans na czwarte miejsce zanotował Maciej Janowski, który do Sajfudinowa traci tylko jedno oczko, czyli ma 47 punktów. Pozostali Polacy: Patryk Dudek na miejscu siódmym, 36 punktów, Bartosz Zmarzlik na miejscu ósmym, również 36 punktów, z biało-czerwonych, którzy na stałe startują w tym sezonie Grand Prix, 14 punktów i 13 pozycja Przemysława Pawlickiego. I przechodzimy jeszcze szybko do siatkówki, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, turniej finałowy, czyli Final Six siatkarskiej Ligi Narodów z udziałem biało-czerwonych, no, można powiedzieć, niestety nie udało się tym razem Polakom powalczyć o te najwyższe cele. W fazie grupowej trafiliśmy na Rosjan i na Amerykanów i przytrafiły się dwie porażki z Rosją 1-3 i ze Stanami Zjednoczonymi 0-3.
Tak, no nie udało się tutaj Polakom awansować do strefy medalowej, no ale trzeba też przyznać, że sam udział w turnieju finałowym polskich siatkarzy to na pewno jakiś taki mały sukces. Wygraliśmy jednego seta z Rosją. W tym pierwszym meczu z Amerykanami nawiązaliśmy wyrównaną walkę tylko w pierwszej partii, kiedy przegraliśmy na przewagi. Ostatnie miejsce w swojej grupie, a ogólnie miejsca 5-6, a cały turniej wygrywają Rosjanie. Zasłużenie mistrzowie Europy zdeklasowali w półfinale Brazylię, potem w finale do zwycięstwa w meczu z Francją, także potrzebowali tylko 3 setów. No i dzisiaj zborna wydaje się być taką drużyną, no, dominującą na światowych parkietach. A jeszcze wracając do Polaków, trener Witold Heinen już ogłosił 15 zawodników, którzy będą walczyć o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata we wrześniu, a więc to jest ta najważniejsza impreza sezonu na parkietach we Włoszech i w Bułgarii, gdzie Polacy, co ważne, będą bronić mistrzowskiego tytułu.
Jeszcze tak dla formalności podajmy, jeżeli chodzi o te wyniki półfinałów i finałów. W półfinałach Francuzi po 5-setowym pojedynku wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Rosjanie bez problemu ograli Brazylię bardzo pewnie 3-0. W meczu o trzecie miejsce Amerykanie pokonali Brazylię 3-0 i również 3-0 w meczu finałowym, czyli Rosjanie potwierdzili rzeczywiście swoją bardzo dobrą dyspozycję. My oczywiście czekamy nie tylko na Mistrzostwa Świata, ale również na sezon plus ligi, który zaczyna się zapowiada się bardzo, bardzo emocjonująco. Oczywiście o tym za jakiś czas na pewno powiemy. Teraz zamykamy wątek tych pozostałych sportów i za kilka minut opowiemy o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
na strzał, siedzi jej los, cały świat wie. Piłka jest okrągła, jak ziemski glob, na świecie tym są takie dni, gdy niebo przybo padł gol. To był strzał.
Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji, w ostatnim tygodniu mecze fazy ćwierćfinałowej. No bardzo szybko mija ten turniej, mimo że tych meczów naprawdę jest dużo. No i w pierwszym ćwierćfinale Urugwaj podejmował Francję i zakończyło się to starcie wynikiem 2-0 dla Francuzów, co wielką niespodzianką być może nie jest, ale pamiętajmy, że Urugwaj grał osłabiony brakiem swojego podstawowego zawodnika.
Tak, bez Edinsona Cavaniego, ale zresztą zgodnie urugwajscy piłkarze z Luisem Suarezem na czele podkreślali, że tutaj no, nie ma się co usprawiedliwać brakiem Cavaniego. Przyznali, że no, byli zespołem gorszym, Francja jednak zasłużenie wygrała, co oczywiście nie jest niespodzianką, no, ale tutaj tak na dobrą sprawę nawet ewentualna wygrana Urugwaju też nie stanowiłaby być może jakiegoś większego zaskoczenia. Francja to chyba ten jedyny z takich żelaznych kandydatów, faworytów do złota, który jeszcze w turnieju pozostał, są w półfinale, no i mają szansę powtórzyć, olbrzymią szansę powtórzyć sukces sprzed 20 lat, kiedy przed własną publicznością wygrali Mistrzostwa Świata, wtedy w tej złotej drużynie grał przecież Didier Deschamps, teraz ma szansę zostać ponownie mistrzem świata, ale już w roli selekcjonera.
Ale patrząc na samo spotkanie, no można było odnieść wrażenie, że Francuzi kontrolują to, co się dzieje na boisku, a Urugwajowi, no trzeba przyznać, zabrakło tych armat z przodu, bo Luis Suarez bez Cavaniego taki mało widoczny, a Christian Stuani, który w miejsce Cavaniego wystąpił, też wielkiego zagrożenia Francuzom nie sprawił.
No ciekawe, jakby się ten mecz potoczył, gdyby Urugwaj jednak w tej pierwszej połowie wytrzymał jeszcze te kilka minut i schodził na przerwę przy bezbramkowym remisie, bo przecież dostaną 0-0, ten mecz był wyrównany i Urugwaj też miał swoje szanse na to, żeby objąć prowadzenie. No i w drugiej połowie mecz zabił Antoine Griezmana, właściwie Muslera, który popełnił fatalny błąd przy strzele piłkarza Atletico Madryt i właściwie ostatnie pół godziny, mimo że tam Urugwaj może miał jakąś lekką inicjatywę, przewagę na boisku, tak na dobrą sprawę nie był w stanie jakoś poważnie zagrozić bramce Hugo Lorisa. No i Urugwaj kończy turniej na etapie ćwierćfinału.
Kolejny mecz ćwierćfinałowy to było starcie Brazylii z Belgią. No, wielu kibiców ostrzyło sobie zęby na to spotkanie, bo rzeczywiście spotkały się zespoły, które mają w ofensywie kim postraszyć. Z jednej strony mamy Neymara, mamy Williama, mamy Gabriela Jesusa, z drugiej strony fantastyczne trio De Bruyne, Lukaku i Eden Hazard. No i zakończyło się to po świetnym widowisku, trzeba podkreślić, zwycięstwem Czerwonych Diabłów 2-1.
Tak, no i tak jak obecność Belgów w półfinale może nie stanowić jakiegoś większego zaskoczenia, tak wyeliminowanie Brazylii właśnie, no tu już taka jakaś tam, powiedzmy, pewnego rodzaju niespodzianka na pewno jest. Ja na przykład, no, chyba mimo wszystko, no tutaj spodziewaliśmy się raczej wygranej Brazylii. Belgia zaskoczyła in plus, była już o krok od odpadnięcia z turnieju po tym, jak przegrywała z Japonią 2-0 do 70 minuty. Wyeliminowała drużynę z Azji, teraz eliminuje najbardziej utytułowaną drużynę w historii futbolu. Szybko biła prowadzenie, szczęśliwa bramka po samobójcze trafienie Fernandinho, potem na 2-0 podwyższył De Bruyne, no i całą drugą połowę Belgowie właściwie skupili się na defensywie. Brazylijczyków stać było tylko na kontaktową bramkę Renato Augusto, który mógł zostać bohaterem Canarinhos, bo przecież dosłownie kilka minut po tej bramce miał praktycznie stuprocentową sytuację, żeby doprowadzić do remisu, a tym samym do dogrywki. No, ale ostatecznie Belgowie jakoś przetrwali tą nawałnicę. I chyba tak mimo wszystko z przebiegu meczu zasłużenie awansowali do półfinału.
No, warto podkreślić znakomitą dyspozycję bramkarza Belgów, Thibaut Courtois, który znakomicie interweniował w kilku sytuacjach, szczególnie w tych strzałach w końcówce spotkania. Można odwinieć wrażenie, że gdyby nie on, to tutaj byłoby z Belgami bardzo ciężko.
Tak, no kapitalna interwencja w ostatniej minucie meczu właściwie. De Bruyne, jego interwencja sprawiła, że Belgowie tego meczu nie musieli grać w dogrywce, natomiast ciekawa sytuacja, co by było, gdyby na boisku grał jednak Casemiro, bo Brazylijczykom zabrakło tego piłkarza z powodu nadmiaru żółtych kartek, nie grał ich podstawowy piłkarz w środku pola, a zastąpił go Fernandinho, który jeszcze jest sambuja. No ale oczywiście tutaj od tej wygranej nie ma co w żadnym stopniu umniejszać Belgom.
No i warto podkreślić, że w końcu dobre spotkanie zagrał Kevin De Bruyne, no, któremu widać posłużyło przesunięcie do przodu, bo we wcześniejszych meczach grał w środku pola i ewidentnie no, nie pasowała mu ta rola.
No w tym meczu De Bruyne w końcu zrobił coś więcej niż... bo chyba tych asyst nawet tak specjalnie jakoś brakowało na tych mistrzostwach. Teraz strzelił na 2-0 po wzorowej właściwie kontrze. No a tutaj tą kontrę zrobił, trzeba przyznać, Romelu Lukaku, który wygrał pojedynek w środku pola, tam się przepchał przez dwóch bodajże Brazylijczyków i podał do piłkarza City, który tak na dobrą sprawę nie miał jakiejś takiej znowu 100% okazji, wcale nie musiał tego gola strzelić, a no a udało się, no i sprostał tej roli lidera, tym razem De Bruyne. No i zobaczymy, co Belgowie zaprezentują w meczu z Francją.
Kolejne spotkanie ćwierćfinałowe to Szwecja-Anglia. No i mówiło się właśnie, że to Anglicy będą faworytem tego starcia, chociaż Szwedzi, przypomnijmy, przecież w fazie grupowej odesłali, można powiedzieć, Niemców do domu, chociaż w meczu bezpośrednim z nimi przegrali. No i można powiedzieć, że Anglicy też bez jakiegoś większego wysiłku, tak patrząc na to spotkanie, zwyciężyli 2-0.
Można chyba też powiedzieć, że Szwedzi tak wycisnęli z tego mundialu maksymalnie co mogli, wykorzystali tą słabą dyspozycję Niemiec, wykorzystali to, że trafili w 1/8 jednak na no, solidną, przeciętną, ale nie bardzo dobrą Szwajcarię. No i tak doszli do ćwierćfinału, Anglicy z kolei przerwali klątwę tych ćwierćfinałów, no bo przegrywali notorycznie, jeżeli dochodzili do tego etapu turnieju, czy to na Mistrzostwach Świata, czy Europy, zazwyczaj przegrywali, awansowali do półfinału po raz pierwszy od 28 lat na Mistrzostwach Świata, po raz trzeci w ogóle dopiero w historii. No i rzeczywiście zasłużenie to zwycięstwo, ta wygrana ze Szwecją do bramki na 1-0, mecz był dosyć wyrównany, ale potem Anglicy przycisnęli i chociaż Szwedzi też mieli swoje sytuacje, tak na dobrą sprawę Anglicy mogli to spotkanie jeszcze dużo szybciej rozstrzygnąć, ale oczywiście zasłużona wygrana, no i synowie Albionu dowodzeni przez Harry'ego Kane'a, który na razie jest królem, najlepszym strzelcem turnieju, zameldowała się w półfinale.
Co do Szwedów, jeszcze dwa słowa, no bo widać, ewidentnie zabrakło im tam skuteczności z przodu, bo jednak Markus Berg i Ola Toivonen to nie jest ta sama półka, co Zlatan Ibrahimović.
Tak, zresztą dawno nie pamiętam takiego meczu, czy to na Mistrzostwach Świata, czy Europy, żeby ten mecz też można powiedzieć Anglikom wybronił bramkarz, gdzie rzeczywiście był taką, może nawet i pierwszoplanową postacią, bo Pickford tam w tych dwóch, trzech sytuacjach, mam tu na myśli te sytuacje z drugiej połowy, rzeczywiście zachował się bardzo dobrze. No i trochę Anglikom uratował skórę. Rzeczywiście Szwedom brakowało takiego piłkarza, który mógłby tutaj zrobić może różnicę w ataku, który mógłby jakoś poderwać zespół do odrobienia strat. No i ostatecznie Szwedzi kończą turniej. I tak zresztą to ich najlepszy występ na turnieju rangi mistrzowskiej od 1994 roku. Są po raz pierwszy od tamtego czasu w najlepszej ósemce.
No i ostatni z ćwierćfinałów, można powiedzieć, też najbardziej zacięty, bo wiemy, jakim wynikiem się zakończył. Rosja kontra Chorwacja. Tutaj potrzeba było po raz kolejny rzutów karnych. Kolejna wojna nerwów. Tym razem górą Chorwaci, którzy w serii 11 zwyciężyli 4-3.
Tak, zaczęli Rosjanie od bramki Czereszewa, bardzo ładnej bramki po technicznym
uderzeniu. Czereszew na tym mundialu chyba tylko ładne bramki strzela.
Tak, rzeczywiście, no jest zabójczo skuteczny, 4 gole jak na piłkarza, który jest pomocnikiem, to naprawdę bardzo dobry wynik. No ale Chorwaci szybko odpowiedzieli za sprawą Kramaricia, potem jeszcze Vida. Rosjanie się nie podali, wyrównał Fernandez, no ale o wszystkim zadecydowały rzuty karne i tak Chorwaci po raz drugi okazali się lepsi w konkursie 11, bo przecież wcześniej wyeliminowali Danię, tym razem Rosjanom zabrakło szczęścia. No i gospodarze turnieju, co jest olbrzymim sukcesem, kończą i tak turniej w ćwierćfinale na Chorwacji. Są już w półfinale, no i na pewno nie stoją na straconej pozycji w starciu z Anglią.
No i warto podkreślić, że Chorwaci są po raz drugi w historii w półfinale Mistrzostw Świata po 20 latach, bo po raz ostatni byli w 1998 roku. Tak właśnie prezentowały się mecze ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata, a za kilka minut opowiemy o meczach półfinałowych. Dzisiaj zaplanowano pierwsze spotkanie półfinałowe Mistrzostw Świata, w którym Francuzi zmierzą się z Belgią. No i zapowiada się naprawdę znakomite widowisko. Widzieliśmy, co obie drużyny zaprezentowały w ćwierćfinale. No i naprawdę ciężko wskazać jakiegoś zdecydowanego faworyta tej potyczki.
Ciężko, no. Belgowie to przecież jedyna drużyna na tych Mistrzostwach Świata, która wygrała wszystkie dotychczas mecze bez dogrywek, bez rzutów karnych w regulaminowym czasie, w 90 minutach. Jest najbardziej bramkostrzelną drużyną na tych mistrzostwach. No jeżeli ktoś eliminuje Brazylię, to znaczy, że, no, że musi być mocny. Tutaj nie było przypadku. No Francuzi z kolei tak się chyba od fazy pucharowej na drobę rozkręcili, bo co prawda grupę wygrali z 7 punktami na koncie, ale jakoś tak realnie do końca porywała, no i byli bardzo krytykowani przez tamtejsze francuskie media. No i ciekawe tutaj takie pojedynki tych liderów, a więc Griezmann kontra Lukaku, Mbappé kontra, no nie wiem, Hazard i tak dalej, De Bruyne kontra Pogba, Kante. Pierwszy mecz tych drużyn o stawkę od 86 roku, kiedy zmierzyły się na mundialu też w fazie pucharowej w Meksyku. No i zobaczymy, która z tych drużyn dzisiaj zwycięsko przelgnie przez półfinał.
Tak się zastanawiam, patrząc na tą drabinkę, bo zarówno Francuzi, jak i Belgowie, myślę, że gdyby byli w drugiej części drabinki, no mieliby duże szanse na to, żeby awansować do finału turnieju. No stało się inaczej, troszeczkę tak to się wszystko nam poustawiało, że ci te zespoły, które uważane są za najmocniejsze, trafiły już na siebie w ćwierćfinałach, półfinałach.
No tak, no ale Francuzi, Belgowie też wywiązywali się ze swoich zadań bez zarzutu, bo przecież obie awansowały z pierwszego miejsca, także tutaj nie kalkulowały, nie kombinowały. Jakoś powiedzmy też, no jeżeli tak można powiedzieć, nie układały drabinki pod siebie. Także co miały wygrywać, to wygrywały. I jeszcze tylko jedno słowo może odnośnie sytuacji kadrowej, bo co warto podkreślić, w ekipie Belgów w dzisiejszym meczu na pewno nie zagra Thomas Meunier.
Pozuje za kartki.
Tak, pozuje za kartki. Mhm. Dotychczasowy przecież podstawowy obrońca wahadłowy, zależy od ustawienia taktycznego, jaki preferował Martinez. No a jeżeli chodzi o Francuzów, cały czas pod znakiem zapytania stoi występ Samuela Umtiti'ego, który w ostatnim czasie nie trenował takim jakby na pełnych obciążeniach wraz z kolegami zespołu na treningach. No i dopiero tak na godziny przed meczem ma zapaść ostateczna decyzja, czy Umtiti będzie mógł zagrać na środku obrony obok Varane.
To spotkanie oczywiście już dzisiaj, a jutro kolejny mecz półfinałowy, czyli starcie Anglików z Chorwatami. I tak się zastanawiam właśnie, jeżeli chodzi o Chorwatów, bo przypomnijmy, że oni grali dwa razy dogrywkę, dwa razy rzuty karne, mają w nogach naprawdę wymęczające 240 minut łącznie. Czy to będzie miało jakiś wpływ w potyczce z Anglikami, którzy co prawda też zagrali dogrywkę, ale tylko jedną i to było w 1/8 finału?
I jeszcze Anglicy grali wcześniej, godzinowo, jakby tak, tak już, no. Natomiast Chorwaci, no Modlić to mówił jasno, że to może odcisnąć piętno na ich postawie, te dwie dogrywki, dwa razy rzuty karne. Teoretycznie rzeczywiście to może mieć jakiś wpływ, ale myślę, nie wiem, to jest półfinał, grają być może najważniejszy mecz w życiu większość przynajmniej piłkarzy reprezentacji Chorwacji, także tutaj może raczej jakaś myśl o zmęczeniu, o takiej gorszej dyspozycji fizycznej nie musi mieć wpływu, może nie będzie miała miejsca i Chorwaci szczęśliwie może znowu przez rzuty karne przebrną kolejną rundę.
No tak się zastanawiam, ale z drugiej strony pamiętajmy, że zarówno Chorwaci, jak i Anglicy w swoich grupach mieli taką sytuację, że w trzecim meczu mogli sobie pozwolić na szeroką wymianę zespołu. Zarówno Chorwacja, jak i Anglia w trzecich meczach wielu zawodników rezerwowych, więc być może akurat jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, najgorzej nie będzie.
No zobaczymy. Ja mam tak jeszcze na myśli, jak już jesteśmy przy meczu Anglii z Chorwacją, to może być taka, powiedzmy tam, okazja do rewanżu dla Anglików za to, że Chorwaci przecież kiedyś Anglików eliminowali dokładnie 10 lat temu z eliminacji do Mistrzostw Europy, co skończyło się dla Anglików totalną klapą, katastrofą, kompromitacją. Takiej drużyny, takiej nacji zabrakło na turnieju wtedy w Austrii i Szwajcarii. Także Anglicy będą mieli szansę na okazję do rewanżu, chociaż po następnych eliminacjach do RPA grali z nimi i dwa razy wygrali. No zobaczymy. Rzeczywiście w ostatnim meczu grupowym zarówno Anglicy, jak i Chorwaci grali takim składem już bardziej rezerwowym, ale wydaje mi się, że to raczej nie powinno mieć dzisiaj jakiegoś większego wpływu na przebieg meczu. Tutaj Anglicy będą liczyć oczywiście na Kane'a, na Aliego, na Lingarda w Chorwacji, przede wszystkim na Lukę Modricia, który na solidnie pracuje na przestrzeni całego turnieju na nagrodę dla najlepszego piłkarza.
Oczywiście w kolejnej audycji za tydzień powiemy już o tych ostatecznych rozstrzygnięciach. Jeszcze zostajemy tak poniekąd w temacie mundialu, ponieważ w zeszłym tygodniu miała miejsce konferencja prasowa prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka oraz naszego selekcjonera Adama Nawałki. Podczas tej konferencji dowiedzieliśmy się, że Adam Nawałka już nie będzie dłużej prowadził reprezentacji Polski.
Tak, takie były przypuszczenia, że Nawałka pożegna się z posadą selekcjonera, ale jak się okazało w czasie konferencji, jeszcze kilka godzin przed ogłoszeniem tej decyzji, wcale tak nie musiało być i Nawałka mógł pozostać na stanowisku, bo przecież chciał tego Zbigniew Boń, prezes PZPN, który wyraźnie podkreślił, że miał gotowy aneks umowy dla Nawałki, no ale ostatecznie już były selekcjoner kadry zrezygnował z tej propozycji. Boniek podkreśla, że 23-24 lipca zwoła specjalną konferencję prasową, na której ogłosi nazwisko nowego szkoleniowca.
No i wygląda na to, że największe szanse na objęcie reprezentacji, naszej reprezentacji narodowej, będzie miał trener z zagranicy. Dużo się mówi o kandydatach chociażby z Półwyspu Apenińskiego, czyli z Włoch.
Tak, no nie wymienia się praktycznie kandydatów z Polski, głównie z Włoch. Byłych piłkarzy, a czy też trenerów oczywiście, którzy mają w dużym stopniu, są związani z piłką włoską, którzy znają tamtą kulturę gry, język przede wszystkim. No i tutaj Boniek wydaje się, że będzie właśnie w tym kierunku szukał trenera, odpowiedniego kandydata na przyjęcie kadry, która będzie oczywiście w tym roku grała mecze w Lidze Narodów.
No i jeszcze bardzo krótko, ponieważ już czas audycji powoli dobiega końca, takie przymiarki transferowe albo już transfery potwierdzone. Wiemy, że na zasadzie wolnego transferu nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain został dotychczasowy golkiper Juventusu Gianluigi Buffon. Jeżeli chodzi o Juventus, to bardzo głośno mówi się o tym, że właśnie nowym zawodnikiem starej damy może zostać sam Cristiano Ronaldo.
No jak wiele na to wskazuje, że na razie Juventus jest chyba największym, najgłośniejszym bohaterem tego letniego okienka transferowego. Odchodzi legenda tej drużyny, legenda włoskiego futbolu, w ogóle legenda piłki nożnej, a przychodzi no inna legenda prawdopodobnie. bo tak o mocno odejściu Cristiano Ronaldo do któregoś, do konkretnego klubu, tak konkretnie do tej pory jeszcze się w mediach nie przewijało. No i tutaj wydaje się, że lada dzień powinien Ronaldo zawitać do Juventusu. No z kolei odchodzi Buffon po 17 latach spędzonych w ekipie starej damy, teraz w PSG. Tam chce zrealizować swój ostatni cel, czyli triumf w Lidze Mistrzów.
No i tym wątkiem transferowym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Oczywiście zapraszamy na kolejną za tydzień o 16.30. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Dziękuję bardzo.